Państwa, jest 19 maja, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. A za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo rozmowa z dziennikarzem, który jako pierwszy zbadał temat pedofilii w polskim kościele. Ecce Overbeck, autor filmu dokumentalnego Milczenie w cieniu Jana Pawła II oraz książki Lękajcie się, ofiary pedofilii w polskim kościele, mówią po serwisie w Idź Pod Prąd na żywo. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci 5 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W niedzielę zmarło 10 osób, wczoraj 11. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 941 osób. Wczoraj resort poinformował o wykryciu 356 zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już ponad 19 tysięcy, wyzdrowiało ponad 7900 osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 320 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano 92 tysiące zgonów, w Wielkiej Brytanii zmarło 35 tysięcy osób. We Włoszech liczba zgonów wynosi 32 tysiące, we Francji zmarło 28 tysięcy osób, w Hiszpanii 27 tysięcy. Maski przywiezione Antonowem są wadliwe. Jak dowiedział się portal Onet, maski sprowadzone z Chin przez spółkę KGHM w połowie kwietnia za pomocą samolotu Antonow są wadliwe. W połowie kwietnia samolot na lotnisku w Italii premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin. Maski przebadane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia nie spełniają norm. Te informacje potwierdził Onetowi resort. Ministerstwo Zdrowia przebadało w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy partię masek przekazanych przez Agencję Rezerw Materiałowych. Wynik badania został przekazany do dysponenta masek, czyli właśnie ARM, z informacją, że maski nie spełniają norm FFP. Szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski powiedział Onetowi, że ministerstwo poinformowało, iż maski nie nadają się do stosowania w kontaktach z osobami zakażonymi wirusem. Zdaniem Kuczmierowskiego mogą zostać wykorzystane jako maski chirurgiczne. Na pytania portalu spółka KGHM odpowiedziała, że już podjęła działania w tej sprawie. Spółka KGHM Polska Miedź informuje, że uzyskała raport z badania, które wskazuje, że na niedostateczną jakość partii masek sprowadzonych przez spółkę niezwłocznie zawiadomiliśmy odbiorcę. Jednocześnie zwróciliśmy się do dostawcy z oczekiwaniem wyjaśnienia i podjęcia jak najszybszych kroków w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Dyrektor Naczelna do spraw komunikacji KGHM Lidia Marcinkowska stwierdziła w rozmowie z Onetem, że trudno mówić o oszustwie, ponieważ nie widać zamierzonego działania w sprawie niskiej jakości towaru. Marcinkowska powiedziała również, że nie ma informacji, jaka część dostawy może być niewystarczającej jakości. Zwróciliśmy się do dostawcy, by dotrzymał zawartej umowy, stwierdziła. Pod koniec kwietnia Gazeta Wyborcza informowała, że certyfikaty masek, które przyleciały Antonowem, są sfałszowane. Spółka zaprzeczała tym informacjom i wystąpiła przeciwko gazecie na drogę sądową. Informowała, że na własny użytek przeprowadziła testy sprzętu, których wynik był bardzo dobry. To nie jedyny zakup felernych masek z Chin. Wcześniej do zakupu wadliwych masek przyznała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Również maski z Chin kupione przez Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem instruktora narciarstwa znajomego ministra Szumowskiego okazały się złej jakości, a ich certyfikaty sfałszowane. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo po zawiadomieniu Ministerstwa Zdrowia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski, tłumacząc wczoraj zakup wadliwych maseczek w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, powiedział: minister kupiłby w tym czasie maseczki nawet od diabła, ale nikt nie chciał ich sprzedać, nikt nie było ani jednej innej oferty. Powołano pierwszego członka Państwowej Komisji do spraw pedofilii. Wczoraj Rzecznik Praw Dziecka poinformował, że powołał doktora habilitowanego Błażeja Kmieciaka na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Powołanie komisji zapowiadano rok temu po emisji filmu Tylko nie mów nikomu. Ustawę o komisji przyjęto we wrześniu zeszłego roku, jednak komisja do tej pory nie powstała. Tymczasem zmieniają się przepisy dotyczące powoływania członków komisji. W kolejnej ustawie o działaniach osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarczy 3.0, wstawiono przepis zmieniający zasady powoływania członków komisji do spraw pedofilii. Do tej pory członkiem komisji mogła być tylko osoba z wyższym wykształceniem prawniczym, medycznym lub psychologicznym. Teraz może być to także osoba bez takiego kierunkowego wykształcenia, ale posiadająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora, lub będąca nauczycielem akademickim również w innych dziedzinach, a także osoba, której nadano państwowy order lub odznaczenie. Chińskie firmy fałszowały certyfikaty sprzętu medycznego. Jak wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez hiszpański dziennik El Mundo, chińskie firmy fałszowały dokumenty sprzedawanych do Hiszpanii maseczek. Fałszerstwo polegało na zawyżaniu parametrów w certyfikatach, tak by były one zgodne z unijnymi wymogami. Jak podaje dziennik, oszukany został nie tylko rząd Hiszpanii, ale również rządy poszczególnych wspólnot autonomicznych. Duża liczba zakupionych w Chinach masek okazała się wadliwa. Niskiej jakości były również chińskie szybkie testy na koronawirusa, których Hiszpania zakupiła 640 tysięcy. Chiny nakładają cło na Australię. Ma to być zemsta za domaganie się śledztwa w sprawie koronawirusa. Chiny nałożyły 80% cło na eksportowany z Australii jęczmień. Nowy podatek ma wejść w życie jeszcze dzisiaj. Chińskie Ministerstwo Handlu zapowiada, że będzie on obowiązywać przez 5 lat. Australijski minister handlu Simon Birmingham wydał w tej sprawie oświadczenie. Polityk stwierdził, że Australia jest głęboko rozczarowana decyzją Chin o nałożeniu ceł na australijski jęczmień. Chiny są głównym państwem, do którego Australia eksportuje swoje produkty. Posunięcie Chin odczytywane jest jako zemsta za słowa premiera Australii Scotta Morrisona, który w kwietniu zażądał niezależnego śledztwa w sprawie wybuchu pandemii koronawirusa. Śledztwo miałoby wyjaśnić przyczyny i okoliczności pierwszych zakażeń koronawirusem w Chinach. Pekin zagroził, że jeśli Australia będzie dążyć do śledztwa, może mieć to negatywny wpływ na porozumienia handlowe. Tymczasem już 100 krajów uczestniczących w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia poparło wezwanie do wszczęcia niezależnego śledztwa w sprawie pandemii koronawirusa. Rezolucję w tej sprawie opracowała Unia Europejska po naleganiach Australii. W tekście rezolucji nie wymieniono Chin, ale wezwano do bezstronnej, niezależnej i kompleksowej oceny. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus obiecał rozpocząć śledztwo najszybciej, jak to będzie możliwe. W Szwecji zmarło najwięcej osób od 30 lat. Szwedzki Urząd Statystyczny podał dane o śmiertelności za kwiecień tego roku. W kraju liczącym ponad 10 milionów mieszkańców w kwietniu odnotowano prawie 10,5 tysiąca zgonów. Z tego około 1/4 to zmarli zakażeni koronawirusem z Chin. Thomas Johansson z Urzędu Statystycznego stwierdził: musimy wrócić do grudnia 1993 roku, aby znaleźć więcej zmarłych w ciągu jednego miesiąca. Jeśli odnieść liczbę zgonów do liczby mieszkańców, to ostatni kwiecień ma w Szwecji najwyższą śmiertelność od stycznia 2000 roku. Szwedzkie władze nie wprowadziły mocnych ograniczeń w odpowiedzi na epidemię chińskiego koronawirusa. Efektem jest kilkunastokrotnie większy wskaźnik śmiertelności na COVID-19 niż w Polsce. W Szwecji zmarło już prawie 3700 osób zakażonych koronawirusem. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na program Idź Pod Prąd na żywo.
Kornelia Chojecka, witam Państwa serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Minęła godzina 13, dzisiaj jest wtorek, 19 maja. Czas na program Idź Pod Prąd na żywo. Ostatnio temat pedofilów wśród księży katolickich jest bardzo głośny w Polsce i dzisiaj mamy gościa specjalnego w telewizji Idź Pod Prąd. Jest z nami Ekke Overbeck, korespondent belgijskich i holenderskich mediów. Witamy serdecznie.
Dobra.
Napisał pan książkę Lękajcie się, ofiary pedofilii w polskim kościele mówił. Zaraz przejdziemy do tej książki, ale chciałam jeszcze powitać serdecznie dr Natalię Sosnowską, która wyjaśni nam, dlaczego pan tak dobrze mówi po polsku.
Dzień dobry. No, z Ekke poznaliśmy się jeszcze w XX wieku, można powiedzieć. już dość dawno temu i przyjechał tutaj do Polski uczyć się języka polskiego i akurat trafił na KUL. Stąd nasze pierwsze spotkanie i poznaliśmy się właśnie wtedy.
Także witamy Was serdecznie. Natalia, dziękuję Ci za zorganizowanie tej rozmowy. Jest Pan, można powiedzieć, takim pionierem, jeśli chodzi o systemowe podejście do badania pedofilii w Kościele katolickim w Polsce. I witam serdecznie oczywiście pastora Pawła Chojeckiego, szefa telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, naszych gości i Państwa.
Przypomnę, że jesteśmy telewizją interaktywną, więc czekamy dzisiaj szczególnie na Wasze pytania do naszego gościa, do których przejdziemy w drugiej części programu. A ja na początek chciałam zapytać Pana, dlaczego w ogóle zajął się Pan tym trudnym tematem? Jest Pan Holendrem, a badał Pan pedofilię wśród księży katolickich w Polsce.
Ani nie jestem Polakiem, ani nie jestem katolikiem. To faktycznie... Może to też... Przez to też było dla mnie może łatwiej, miałem też większy dystans. To, że trafiło na ten temat, to był tak naprawdę zbieg okoliczności. To było, dobrze powiedzieć, tak, był 2010 rok, kiedy w Holandii pierwsze przypadki wyszły na jaw, molestowanie nieletnich przez księży. To były historyczne przypadki, rzecz jasna. To mniej więcej równocześnie jak w Niemczech pierwsze przypadki wyszły, zaczęło wychodzić. No i wtedy ja dostałem pytanie od różnych redakcji, jak to jest tam u ciebie, tak? W tym najbardziej katolickim kraju w Europie. Albo przynajmniej w tym największym, bardzo katolickim. No i zacząłem trochę węszyć koło tematu. Napisałem jeden, dwa artykuły na ten temat, zostawiło mnie to z takim poczuciem, że tu tak naprawdę prawda jeszcze nie wyszła na jaw. Tak, że tu jest o wiele, że to jest czubek góry lodowej. I to, co najbardziej mnie wtedy uderzyło, było to, że nikt tak naprawdę w Polsce jeszcze systematycznie patrzył na te dane, które już było wtedy do dyspozycji. Tak? Czy dobrze szukało, to było dane. Wprawdzie jeszcze nie bardzo dużo i bardzo rozproszone, ale można było je zbierać i jakby usystematyzować. Poza tym, jak zacząłem trochę bardziej, trochę dłużej szukać, to trafiłem na pierwszą ofiarę i okazało się, że jednak tych ludzi trochę jest. I gdyby w Polsce faktycznie ten problem nie istniał, tak jak wszyscy dookoła mi mówili, tak, że w Polsce tego nie ma, bo przecież Polska to była krajem komunistycznym, prawda? Tu księży nie mieli dostępu do edukacji, tu nie było tych internatów. Przecież oni byli inwigilowani przez służbę, więc po prostu takie rzeczy nie byłoby możliwe. A mimo tego udało mi się jednak dosyć szybko trafić do sporej grupy ofiar. Więc te dwie rzeczy razem jakby dały początek książki, razem z filmem zresztą.
Ja chciałabym jeszcze zapytać Cię, Eke, w jaki sposób trafiłeś na osoby, które właśnie zostały skrzywdzone przez księży pedofilów?
To też jest ciekawa historia. Nie pamiętam, kto był pierwszy, ale na pewno nie myślę, że pierwszy. Pierwsza osoba to jest pan, który mieszka w Kanadzie, który jest Polakiem i tam miał... założył w internecie taki ruch obrony ofiar pedofilii. Przepraszam, musiałbym sprawdzić dokładnie nazwę.
Księży.
W każdym razie, z nim rozmawiałem, trochę nieufny był, ale w końcu, wiesz, rozmawiałem i on mówił takie niesamowite rzeczy, że stwierdziłem, jak to jest? Przecież ten człowiek mówi o liczbach w ogóle, dużych, tak? A z drugiej strony ja, będąc w Polsce, słyszę wszędzie dookoła, że problemu nie ma. Tak, no i to on mnie skazał, no oczywiście powiedział swoją historię, tak, jak on jako ministrant niedaleko Warszawy, w miał miasteczku, został właśnie molestowany przez księdza. I przez niego jakby no, trafiłem do kolejnych ofiar.
A jeszcze dopytam, bo właściwie ty pierwszy opisałeś to wszystko systemowo, prawda? Tu nie było czegoś takiego jak opis systemu, bo zdarzały się oczywiście różne artykuły w prasie i pamiętam, że w takiej prywatnej rozmowie mi mówiłeś, że w prasie lokalnej gdzieś co jakiś czas ukazywały się artykuły właśnie dotyczące pedofilii na parafii konkretnej, dotyczące zwykle też jednego konkretnego księdza. I zresztą to samo chyba mówił w rozmowie z tobą rzecznik episkopatu, prawda? Też mówił, że to są jakieś pojedyncze incydenty. I co więcej, cały czas taka narracja panowała w Kościele i panuje chyba nadal. Wiem, że rok temu na pewno po emisji filmu Sekielskich, to już wiem tylko z drugiej ręki, tutaj w kościołach lubelskich na przykład czytano list episkopatu, w którym mówiono, że to jest zjawisko marginalne w Kościele i tylko czarne owce tak postępują no tak. Źle z dziećmi, a poza tym to Kościół jest świetny i w ogóle to jest mniejszej skali zjawisko niż w całym społeczeństwie.
Tak, no i sam Kościół mówisz, tak? Mówi o 1,5 do 5%, tak?
Tak,
to
tak.
Wyobraźmy sobie społeczeństwo, gdzie 1,5 do 5% mężczyzn, bo to przeważnie jednak ci robią, molestowałby dzieci. Przecież to jest horrendalne. Przecież zresztą nie chodzi, te liczby tu nie są najważniejsze, tak? To ja cały czas podkreślam, bo ja oczywiście znam te argumenty, prawda, że to jest marginalne i to... Po pierwsze, to co zawsze słyszymy, kiedy z ramienia Kościoła ktoś mówi, że to jest marginalne, to jest porównywanie, to na ogół są podane liczby absolutne. Tak? Czyli, nie wiem, jest tam parę set księży i tysiące innych sprawców, tak? Ale to trzeba oczywiście brać poprawkę na to, że w Polsce na przykład jest niecałe, nie wiem ile obecnie, ale niecałe 30 tysięcy księży, tak? Po pierwsze. Po drugie, to jest takie gadanie, przepraszam za takie wyrażenie, ale jeżeli Marysia kradnie jabłko, to nie znaczy, że Kasia też może, tak? To jest żaden argument, że po prostu ktoś inny robi, tak? Poza tym, to co oczywiście tutaj jest najbardziej gorzkie, jest to, że to mówią ludzie, którzy uważają siebie za, bo tak Kościół katolicki uważa, że jego księży, jego kapłani są reprezentantami, tak? Chrystusa, tak, na ziemi. No, to jest jednak kto, ale czyli od kogoś można spodziewać się, oczekiwać przykład, a nie po prostu pokazaniem palca na innych, no to chyba właśnie od nich, tak, od nich. Także to jest takie, no i to, i oczywiście czwarta rzecz tutaj bardzo ważna, główny zarzut pod adresem Kościoła katolickiego nie jest to, że w szeregach Kościoła katolickiego występują, są tacy ludzie, tak, że to są no, chorzy, tak, że mają takie skłonności. Ale chodzi o to, że Kościół katolicki stworzył i niestety w dużej mierze nadal stwarza idealne warunki dla takich ludzi, żeby się ukrywać. Tak? To jest, jednak Kościół katolicki jest siecią światową, tak? Gdzie po prostu, bo my mówimy o przenoszeniu księża z parafii na parafię. Tak? No w tym ostatnim filmie Sekielski jest mowa o tym z diecezji na diecezję, ale jest dużo gorzej, bo tak naprawdę to, co się często zdarzało, jest to, że jeżeli jakiś ksiądz już nie jest do utrzymania w danym kraju, to po prostu jest przerzucone do, no, na ogół do jakiegoś kraju trzeciego świata, tak? Gdzie po prostu te sprawy, no, po prostu są pod radarem. Także ta obrona, w cudzysłowie obrona, tak? Bo to nie jest obrona. Ci ludzie, którzy mówią takie rzeczy, że to jest marginalne i to nie jest tak ważne i to jest atak na Kościół, moim zdaniem, to oni krzywdzą własny Kościół, tak? Mnie to wszystko jedno, tak? Ja nie jestem katolikiem, także to jest ich sprawa, tylko ja się dziwię, że nadal, tak? Bo tak naprawdę ja pisałem już to samo 7 lat temu, tak? Książka wyszła. Wtedy już pisałem, ale to cały czas jest aktualne, okazuje się, tak? Cały czas jakby te niby argumenty dla niby obrony Kościoła są przetoczone. To jest naprawdę smutne.
Ja od dłuższego czasu stawiam tezę, że to nie tylko wina hierarchii katolickiej, ale także katolickich dziennikarzy, a praktycznie wszyscy dziennikarze w Polsce są katolikami, i katolickich władz państwowych, czyli prokuratorów i innych osób odpowiedzialnych za tę sprawę. I stawiam tezę, że jeśli to są katolicy silnie związani emocjonalnie ze swoim kościołem, no to nie będą w sposób obiektywny walczyć z tym zjawiskiem, a nawet będą go kryć. Ty jesteś protestantem, pochodzisz z zewnątrz, można powiedzieć. Czy to ci pomogło w zajęciu się tym tematem? Czy myślisz, że bycie niekatolikiem, no, tu utrudnia i to tylko katolicy powinni się tym zajmować w Polsce?
Po pierwsze, ja nie jestem praktykującym, także ja faktycznie pochodzę z bardzo protestanckiego, no, otoczenia, tak, i z rodziny. Także ja myślę, że to pomaga i nie pomaga, tak? Pomaga na tyle, że mam większy dystans i to też pozwala mnie się dziwić tak naprawdę. Dla mnie to jest, ja poznałem, no, to co Natalia już wspomniała o tym, że, no, ja przyjechałem do Polski na kult, żeby się uczyć polskiego dawno, dawno temu. I tam tak naprawdę poznałem w ogóle Kościół katolicki. Tak? Dla mnie to był bardzo, bardzo egzotyczny i obcy świat. I więc wracając do pana pytania, czy to pomaga, nie pomaga? Myślę, że pomaga, bo to co zauważyłem i nadal zauważam, jak słyszę relacje tych ofiar tu w Polsce, jest to, że to co ich zmusza do milczenia, jest tak naprawdę to całe ich wychowanie w tej kulturze, w tym kościele katolickim, tak? Gdzie po prostu od dziecka są uczeni, że ten ksiądz jest jakby, no, jest, nie wiem, prawie nad człowiekiem. Tak? To, co wraca naprawdę jak bumerang we wszystkich świadectwach ofiar, jest to, że ksiądz był autorytetem. Tak? Ten, jak dla dziecka rodzic już jest trochę jak Bóg, prawda? Dla małego dziecka, tak? To ten ksiądz, który jest przez tych rodziców traktowany jak kogoś, kto jest naprawdę jeszcze wyższy, no to jest po prostu z Bóg nad Bogami, tak? To jest po prostu ten autorytet, ten respekt i to jest ten lęk, tak? przed klerem jest tak głęboko usadzone w ludzi tutaj w Polsce, że to strasznie utrudnia mówienie. Tak? To bardzo to jest takie wewnętrzne przymus, milczenie cały czas. Myślę, wśród młodszych to może już troszeczkę mniej, ale jeżeli to porównuj na przykład z Zachodem, to najłatwiej to z Holandią, gdzie Kościół katolicki tak naprawdę od 40 lat, można powiedzieć, już nie jest jakby już nie ma mocy, tak? Już nie jest elementem władzy, można powiedzieć. I ludzie tak jakby też ci, którzy byli wychowani w tej wierze, w tej religii, już tak bardzo się nie boją, tak? A nawet tam, nawet w Holandii, gdzie mówimy o sprawach, które naprawdę są dawne, no to nawet tam czuć był ten lęk.
Może powie pan, jak ta sytuacja wyglądała właśnie w Holandii, kiedy zostały ujawnione skandale pedofilskie. Jak zareagował Kościół, jak ta sprawa potoczyła się dalej?
No, sytuacja jest nieporównywalna z Polską, bo w Polsce Kościół jest, po pierwsze, jest instytucją władzy. To należy bardzo podkreślić, tak? Oczywiście Kościół katolicki ma bardzo długą tradycję, no, od Konstantyna, tak? Od IV wieku, można powiedzieć. Kościół ma jest instytucją władzy, a w Polsce nadal jest, tak? I to jest dosyć wyjątkowe jednak w Europie. W Holandii nie, także w Holandii od razu, jak te sprawy wyszły na jaw, sam Kościół następnego dnia, tak? No to wtedy dotyczyło dokładnie jednego zakonu. Akurat ten zakon od razu zapowiadał dochodzenie, tak? Kościół był, no, też nie miał wyboru, bo był skonfrontowany z konsensusem politycznym, że należy coś tym robić, tak? Że to należy wyjaśnić i nie można to tak zostawić. To jest ogromna różnica z sytuacją tutaj w Polsce, gdzie ta sprawa molestowania nieletnich w kościele jest traktowana jak paliwo polityczne. Tak? Od razu i po lewej stronie to jest traktowane jako kij, żeby bić kościół, tak? A po prawej stronie to jest od razu to jest interpretowane jako atak na kościół. I wracając do poprzedniego pytania, tak, jak to było, kiedy ja zacząłem tutaj szukać tych danych, te dane znalazłem bardzo często w takich mediach dosyć marginalnych, skrajnie antyklerykalnych, tak, skrajnie antyklerykalnych, takie fakty i mity i tak dalej, które po prostu mają bardzo wyraźną, no, agendę, tak, po prostu arcy nie lubią Kościoła i tyle. Ale to też pokazuje, że po prostu w Polsce wtedy, i myślę, że nadal trochę, nadal tak jest, że bardzo trudno jest spokojna, dorosła rozmowa na ten temat. Że to jest po prostu tak spolaryzowane i od razu to jest jakby odebrane w no, jako wojna, tak? I bardzo trudno jest w takich okolicznościach dojść do prawa. I oczywiście ofiary tu są przede wszystkim ofiarami. Znaczy ofiary pedofilii są ofiary tej aktualnej wojny światopoglądowej.
No, na dowód tego, co pan mówi, przytoczę informacje z dzisiaj. Pod wpływem tego filmu, który w sobotę pojawił się, Zabawa w chowanego, no tutaj zareagowały władze kościelne, na razie na tym poziomie tylko słów, w poziomie werbalnym, ale też zareagowała władza państwowa. Już od wielu miesięcy zwlekano z powołaniem tej komisji państwowej do badania pedofilii. Dzisiaj pierwszego przedstawiciela tej komisji wyłoniono i jego wypowiedź publiczna od razu wskazuje, jakie jest jego podejście do sprawy. On pyta mniej więcej tak, czy tu chodzi o ochronę dzieci, czy chodzi o atak na Kościół. Czyli widać, że tu jego takie zabarwienie, powiedzmy, religijno-światopoglądowe już stoi w tej niby świeckiej, obiektywnej komisji, żeby bronić Kościół katolicki, czyli to będzie kolejna kościelna komisja.
Tak, z tym, że to nie jest obrona. To nie jest obrona Kościoła. To jest tak naprawdę kolejne, no, nie, 5 groszy do zniszczenia Kościoła, moim zdaniem. Ale podkreślam jeszcze raz, to nie jest mój problem, tak? To nie jest mój Kościół, więc to nie jest mój problem. Ale ja się dziwię, bo przecież Kościół katolicki traci całą swoją wiarygodność broniąc tak naprawdę, tak jak Kempon w sumie też robi, sprawców.
Jeszcze odnieść do reakcji Episkopatu Polski na pana książkę. W 2013 roku rzecznik prasowy Józef Kloch powiedział, że napisał pan nieprawdę, a książka jest dziurawa jak ser szwajcarski i utkana manipulacjami, które jednak można łatwo ujawnić. Jak pan się odniesie do tych zarzutów Episkopatu?
No cóż, może należy pytać księdza Klocha, czy on nadal tak myśli. Myślę, że znam już odpowiedź, ale może lepiej, żeby on sam to...
Rozumiem, może Natalia, od ciebie zapytam. Ty wtedy pracowałaś na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jakie były reakcje na książkę Ecce Overbecka wśród księży i wśród świeckich pracowników?
Wśród księży to nie wiem, bo z księżmi akurat na ten temat nie rozmawiałam, ale pamiętam reakcję świeckich pracowników. To był syndrom oblężonej twierdzy, tak? Zwieramy szyki, bronimy się tutaj, bronimy Kościoła. To, co w tej chwili cały czas Kościół prezentuje. To była właśnie taka postawa i myślę, że wiele osób w ten sposób postępuje do dzisiaj. To jest chyba, i to jest niebezpieczne dla Kościoła w Polsce, to zgadzam się tutaj z Ecce, dlatego że no, Kościół właściwie sam podkopuje fundamenty, na których niby siedział. Czy rzeczywiście to są takie fundamenty, to jest pytanie, ale rzeczywiście wydaje mi się, że to nie ostoi, nie może się ostać, no bo po prostu widać, że to jest obrona poszczególnych księży i tego właśnie nimbu, który ich otacza, nimbu, który nie jest niczym uzasadniony. I no nie wszyscy niestety mają okazję w odpowiednim czasie się tego dowiedzieć. No, dzieci tutaj bardzo często są przez to krzywdzone. I cała ta postawa właśnie ludu katolickiego, można powiedzieć, czy większości ludzi też, no niepokoi. Myślę, że jest to jakieś pokłosie też może tego, co się działo jeszcze w czasach PRL-u, bo Kościoła trzeba było bronić przed komuną, tak? Bo to Kościół udzielał schronienia osobom, które walczyły z komuną. No teraz po latach się okazuje, że to różnie z tym bywało, ale w większości jednak tak się działo, więc każdy atak na Kościół, no to równa się, no to jesteście z komuną, tak? I myślę, że tak jest do dziś. To myślenie pokutuje. Także uwikłanie w politykę, zresztą o tym też Ecke pisał, że to uwikłanie w PRL jeszcze jest widoczne po tylu latach.
Tutaj na pewno tak. Warto zaznaczyć, że może po pana filmie czy książce nie było takiej wielkiej reakcji społecznej czy kościelnej, to teraz jednak po latach widać kolejne produkcje braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu, Zabawa w chowanego, ale to pan był pionierem zgłębiania tego tematu śledztwa dziennikarskiego w Polsce i widać teraz tego efekty, że już księża biskupi nie mogą tego tematu przemilczać. Także bardzo dziękujemy za, my jako Polacy bardzo dziękujemy za zajęcie się tym tematem. Pastor Paweł Proszę. Chojecki.
No chyba, że nasz gość chce się ustosunkować do naszego Może... podziękowania, bo oczywiście też przyłączam się do tych słów i tak jak powiedziałem, no to jest dowód mojej tezy, że musiał przyjść człowiek z zewnątrz, żeby ujawnić prawdę. Podobnie zresztą stało się w Bostonie. Tam też nie środowisko władzy państwowej czy środowisko dziennikarzy z Bostonu, w przeważającej części katolików, choć w mniejszej części niż w Polsce, nie potrafiło sobie samo poradzić i ukrywało ten ten straszny grzech i zbrodnie Kościoła. Dopiero przyszedł ktoś z zewnątrz, spoza Bostonu i spoza środowiska katolickiego i dopiero na poważnie zajął się sprawą. Także być może nie jest pan tak znany jak bracia sekielscy, ale to panu należy się ta palma pierwszeństwa.
No dziękuję. Ja się cieszę, że po prostu teraz polscy dziennikarze się tym bardzo poważnie zajmują. Tak? Bo jak ja 10 lat temu zacząłem zbierać materiały na ten temat, tak jak też wcześniej mówiłem, to byłem trochę traktowany jak wariat, tak? Że to jest po prostu szukam czegoś, czego nie ma. Także ja w książce jeszcze cytuję, no Tomka chyba też nawet, że jako no, mówiący, że tak naprawdę to jest temat tabu, albo po prostu, że po prostu unikają tego tematu. Tak? Także i to się zmieniło i to jest naprawdę wielka, wielka wartość. I myślę, że też nie. Wtedy zresztą książka bardzo dużo uwagi przyciągała. Ja przez no, pół roku to widziałem wszystkie studia telewizyjne w Polsce, od mniej więcej. Nasz film jakoś nie bardzo się przebił. Ale w każdym razie ja się bardzo cieszę, że po prostu ten no jednak ta kulka śniegu zaczęła się toczyć, tak, i że to no, rośnie, tak, i że to już nie jest tak, że to jest temat tabu, tak, że polscy dziennikarze unikają. Oczywiście to jest to takich filmów jak ten ostatni film Sekielski, no to jest, takich filmów można w Polsce robić multum, tak, bo no obawiam się, że wśród biskupów no, tam może być garstka sprawiedliwych, ale nie mam złudzeń, że tam większość z nich no, podobno miał podobne sprawy.
Tutaj chciałam jeszcze dopytać, czy miał pan jakiś wkład w tworzenie filmu Braci Sekielskich Tylko nie mów nikomu i Zabawa w Chłonego, a może też Kleru Wojciecha Smarzowskiego?
Nie bezpośrednio. Ja z Tomkiem rozmawiałem to na początku, zanim on chciał robić ten film i potem on uznał, że jednak woli z kimś innym robić. A ja też nie byłem bardzo, bardzo chętny. Ja po tej książce, tak jak mówię, wtedy to była lawina reakcji, nie tylko episkopatu, ale w ogóle. Tak? To było bardzo dużo reakcji. Mówimy o 2013 roku i tak naprawdę potem też ja zacząłem zbierać kolejne materiały. Ja mam jeszcze dużo materiałów jeszcze właśnie z tego okresu 2013, 2014, 2015, ale potem stwierdziłem, że ja jednak nie chcę, tak? Że to jest... nie chcę cały czas się zajmować jakby tym tematem, nie chcę być twarzą jakby, nie chcę jakby no, byłem skojarzony tylko z tym tematem. Poza tym to jest temat okropny. Jak cały czas zajmuję się tym tematem i to po prostu zaczyna się śnić po nocach, tak? Straszne historie i po prostu i po trzecie uważałem, że Polacy powinni to robić, tak? To jest tak jak podkreślam to po raz trzeci. No, ja nie jestem Polakiem, nie jestem katolikiem. Tak naprawdę to nie do mnie to należy, tak? To jest, ja robiłem swoje, bo inaczej nie mogłem robić, tak? Trafiłem mniej więcej przypadkiem na ten temat, wkurzył się po prostu, bo tak naprawdę to była złość, tak? To była złość, że widziałem dookoła, że wszyscy mówią, że nie, tego nie ma, a przecież ja widzę, ja znalazłem kolejny dowód na to, że ten problem istnieje. Kolejny dowód, jeszcze jeden dowód, co mogłem robić? No, w Holandii nie mogłem tego publikować, bo tam już stwierdzili po jednym, dwóch albo trzech artykułach, no to okej, okay, to wystarczy, tak? Nie będziemy cały czas pisać o pedofilii. W polskim kościele, jak sami Polacy o tym nie piszą, no co mi pozostało? No, robić filmy i napisać książkę, tak? To jest trochę też po prostu byłem zły, tak? Po prostu oburzony byłem.
Widać, jak ważna jest praca dziennikarzy. Pan sam ruszył ten temat w Polsce, a Wincenty Szymański, który występuje w pana filmie Milczenie w cieniu Jana Pawła II. Został zainspirowany w ogóle, żeby zacząć mówić o tym, co go spotkało, przez artykuł w Boston Globe o pedofilii w Kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych. Także widać rolę dziennikarzy, rolę jednostki. Ja tylko przytoczę skandaliczne dla mnie słowa rzecznika księdza Józefa Klocha w pana filmie, który twierdzi, że znamy tylko kilka przypadków pedofilii w Kościele katolickim. Jeśli nie znamy więcej, to znaczy, że ich nie ma. Taka była mentalność jeszcze kilka lat temu w Kościele katolickim i Józef Kloch szczyci się tym, że w Polsce seminaria są pełne, że Kościół polski jest silny, a Zachód może nam tylko zazdrościć. Dzisiaj sytuacja się już zmieniła. Pastor Paweł Chojecki.
No właśnie, chciałem pociągnąć ten wątek pychy episkopatu wyrażonej słowami księdza Klocha, bo on nie mówił w swoim imieniu, on mówił w imieniu całego polskiego episkopatu, czyli można powiedzieć w imieniu wszystkich polskich księży również, powiedział właśnie te takie no, skandaliczne słowa, że tu pedofilii nie ma, a seminaria są pełne. I wy tam sobie w zachodniej Europie możecie gadać, a my właśnie tu mamy, że tak powiem, rozkwit katolicyzmu. Dzisiaj można powiedzieć, że seminaria pustoszeją. Rok do roku badania katolickie, 18-19 rok, to jest spadek o 20%, jeśli chodzi...
A w ciągu dwóch dekad 60%.
Czy będąc w Polsce, kontaktując się z Polakami, widzi pan różnicę na przestrzeni tych 7-8 lat, kiedy wtedy badał pan ten temat i kiedy dzisiaj, czy rozmawia pan, czy widzi pan reakcję w mediach społecznościowych, czy wśród dziennikarzy? Czy jest zauważalna różnica, tak jak w seminariach katolickich?
Absolutnie, no, absolutnie. To jest, no ten temat istnieje przede wszystkim, tak? To nie jest tak, jak 10 lat temu zacząłem, jak ja się wtedy no, wściekłem, bo widziałem, że to istnieje dookoła milczenia, tak? No tak już nie jest. No, ten temat jest po prostu na porządku codziennym, tak? To jest ogromna różnica i to skutkuje, tak? Bo proszę myśleć o tych wszystkich księżach, którzy, no, na których to też jest straszne, tak? Którzy po prostu nic złego nie robili, a to odium spada na nich. I to też jest oczywiście, to jest właśnie o tym mówię, że ta tak zwana obrona Kościoła jest tak naprawdę zniszczenie Kościoła katolickiego. Bo jeżeli hierarchia Kościoła tak dalej idzie, no to kto jeszcze się zgłosi do seminarium? Tak? Jeżeli to przecież młodzi ludzie, no też w tych kręgach bardzo katolickich, z których się rekrutuje, tak, przyszłych księży, no przecież głupi nie są, też rozumieją, oni też rozumieją, co jest grane, tak? Oni też rozumieją, że to jest poważny problem i w momencie, kiedy przystępują do seminarium, stają się księżmi, że to odium też padnie na nich, tak? Że to jest, kto chce wstąpić do organizacji, która jest po prostu no, skojarzona z tak okropnymi rzeczami. Tak? Także podkreślam, że to jest to tak zwana obrona Kościoła tak naprawdę jest, no, jest jak ktoś mówi po polsku, samobój. Tak? Samobój.
Jeśli można, chciałabym jeszcze dopytać właśnie o ten lęk i kulturę milczenia, o której mówiłeś, czyli że pęka ta skorupa milczenia, że coś się jednak zmieniło, że mamy jednak szansę na wyjście z tego. Czy myślisz, że jest tak, że jeszcze może coś przeszkadza w tym, żeby ludzie mogli o tym mówić otwarcie, że są jeszcze jakieś przeszkody, oprócz lęku, oprócz takiej właśnie kultury milczenia dookoła, oprócz, no nie wiem, takiego braku zaufania społecznego. Co jeszcze może takiego
bardzo
być
daleka droga.
Przeszkodą? Tak?
Jeszcze bardzo daleka droga. To jest To jest dopiero 10 lat. No może 20 lat, jak się liczy od Tylawy, tak? Pierwsza sprawa, która wyszła na jaw, Gazety Wyborczej. To jest nic. To, co w Polsce czyni ten problem, to jest wiele rzeczy. Już wspomniałem o tej kulturze politycznej, która jest strasznie antagoniczna, wojownicza, w którym jakby te sprawy kościelne są traktowane jak paliwo, jak broń. To jest tylko jedna rzecz, tak? Kościół, który historyczno-kulturowo jest tak wplątany z tożsamością narodową. To jest strasznie trudno. To jest strasznie trudno, żeby to rozplątać, żeby to... To nie jest Holandia, tak? Gdzie Kościół katolicki tak naprawdę był siłą tylko w dwóch i pół południowych prowincjach, tak? Gdzie to był tak naprawdę marginalny dosyć geograficzna siła, gdzie poza tym ta siła społeczna, polityczna już została złamana tak naprawdę w latach 70., można powiedzieć. Po prostu to cały czas to jest potęga Kościoła katolickiego. Też to widać, zresztą też w tym filmie Bracia Siekierskich, tak? To są przypadki, kurczę, to są 30-latki, tak, które tam mówią. To nie są sprawy tak jak na Zachodzie, które po prostu sięgają, nie wiem, lat 60., 50., no może jeszcze 70., tak? To są sprawy, które po prostu, kurczę, miało miejsce, nie wiem, w 2000 roku, coś takiego. To jest niesłychane, to wszystko jest tak świeże, to wszystko, ten Kościół jeszcze jest tak silny, to jeszcze jest tak spontane z tą kulturą i historią narodową, że to jest bardzo, bardzo trudno. Do tego właśnie jeszcze ta polaryzacja polityczna, która tak naprawdę uniemożliwia obiektywne traktowanie tego tematu. To jest także ja raczej, gdybym miał wróżyć tu w sposób, to raczej widzę walkę, która będzie szkodliwa dla wszystkich i dla Kościoła, ale przede wszystkim dla ofiar. Ja nie widzę, żeby to tu prawda miało wyjść na jaw szybko, bo nawet jeżeli, załóżmy, że wiadomo, obecna władza się tym nie będzie zajmować, to jasne. Nawet załóżmy, że dojdzie do zmiany władzy, dojdą do władzy partie, powiedzmy nawet bardzo lewicujące, tak? Które mają po prostu takie rzeczy, będą chętne, żeby się zajmować tym tematem. Cały aparat państwowy będzie na to skierowany, żeby cała prawda wyszła na jaw, żeby ujawnić jak najwięcej przypadków i tak dalej, i tak dalej. To i tak to będzie wywołać silną reakcję z drugiej strony, bo ta druga strona nie zniknie. Tak? Ten temat jest jakby tak, jest jak mina. No. To jest po prostu tutaj, i to jest duża różnica z na przykład z Holandią, albo z Belgią, z Niemcami, myślę, że z każdym krajem tak naprawdę na Zachodzie, gdzie jednak mniej więcej była jednomyślność. Może nie na 100%, ale jednak z grubszy, tak? Że trzeba ten temat wyjaśnić w sposób w miarę obiektywny, tak? A w Polsce ja tego nie widzę.
Myślę, że pana słowa są bardzo cenne, tak jak pan wspomniał. Nie jest pan ani Polakiem, ani katolikiem i widzi pan to z zewnątrz, bardziej obiektywnie niż my, że ten system jest bardzo szczelny i jest bardzo skomplikowany. Jeszcze chciałam się odnieść do filmu Sekielskich Zabawa wchowanego, który pokazuje układ kościelno-polityczny, który kryje księży pedofilów, ale jaka jest w tym wszystkim rola mediów? W wywiadzie z Gazetą Wyborczą powiedział pan, że również i liberalne media unikają drażliwych, ale zarazem kluczowych pytań. Czy może pan podać jakieś przykłady, które pan zaobserwował, że media, również te liberalne, unikają tych podstawowych, kluczowych pytań?
Ten wywiad już ma swoje lata, nie? To jest trzeba podkreślić, że od tego czasu dużo, dużo się zmieniło, to co wcześniej mówiłem, że bardzo się cieszę, że jednak w Polsce no, to już nie jest temat tabu, że naprawdę sporo dziennikarzy i też w sposób bardzo solidny się tym tematem zajmuje. Także to jest troszeczkę, to już się zmieniło. Także jak chodzi o sam film, tak, czyli mówię teraz o tym filmie, bardziej mi się podoba niż pierwszy, jako film po prostu uważam, że jest lepszy, ale przede wszystkim ważne, żeby, bo nareszcie tu jest mowa o tym, o czym mowa powinno być, mianowicie o odpowiedzialność przełożoną. Bo tak naprawdę sprawcy to na ogół są ludzie, no można powiedzieć, chorzy. Zwłaszcza jeżeli to są to są księży, którzy wielokrotnie wykorzystują dzieci. Ale tak naprawdę odpowiedzialność ponoszą ci, ich przełożeni, którzy po prostu nic nie robili, tak? I to nareszcie ten film dotyczy tego tematu. To mi się podoba. To, co mi się nie podoba w tym filmie, to jest, że najpierw wszystko jest ładne, bardzo piękny film, a potem pod koniec nagle widzimy rozmówców, którzy z kręgu kościoła, które zaczynają o tym tak zwanym homologii. Tak? I okej, ja rozumiem, że to jest jakby linia obrony też trochę kościoła, żeby ten temat pedofilii łączyć jakby z homoseksualnością. Okej, że to pokazuje w tym filmie, tylko nie ma głosu przeciwko. Tak? Nie ma nikt, który tam mówi, że no, hola, hola, ale nie można stawić znaku równości między homoseksualizmem a pedofilią, tak? To są dwie zupełnie różne sprawy. A stwierdzić, że to homoseksualizm powoduje pedofilię, to jest, no, delikatnie mówiąc, dosyć wątpliwe. I to, że bezkrytycznie ten wątek się pojawia pod koniec filmu, to uważam za słabo.
Pastor Paweł Wojecki.
Jeśli mogę jeszcze do tej jednomyślności mediów i tych ogólnie środowisk, zarówno takich katolickich, jak i powiedzmy liberalnych, czy raczej ja nazywam pseudoliberalnych. Chciałem odnieść się do sceny z filmu Claire, jednej z najsmutniejszych, kiedy biskup za pomocą swoich różnych kontaktów politycznych, personalnych dławi możliwość pokazania prawdy w mediach i że wszystkie media od lewej do prawej strony milczą, jeśli chodzi o temat pedofilii, ale myślę, że to w każdym innym temacie Kościół jest w stanie w Polsce taką operację przeprowadzić. Wspomniał Pan o Michniku i jego słowach, że w tym temacie Kościoła trzeba być bardzo, bardzo delikatnym, że trzy razy tam przeglądać słowa, czy tu się nikogo nie urazi i tak dalej. A powiem Panu przypadek z ostatnich miesięcy, kiedy nasz Kościół został zarówno przez rządową telewizję dwukrotnie nazwany sektą i dwukrotnie przez Gazetę Wyborczą. Ja nie widzę tutaj zmiany na lepsze.
Nie wiem, ja tutaj nie będę jakby się w religijne wojny wewnątrzpolskie mieszać, ale jak chodzi o starsze pokolenie, jakby ludzi też no, o poglądach jednak bardzo liberalne, no, ja tak jak Michnik, to widać jednak, jak silny ten autorytet Kościoła działa, też z racji tego, że Kościół był uważany za, bo inaczej powiem, że za czasy komuny świat był bardzo czarno-biały, tak? Czarno to byli ci czerwoni, tak, czyli komuniści, a Kościół siłą rzeczy, jako no, jedyna instytucjonalna przeciwwaga, wyobiała, tak? Wyobiała, to byli ci dobrze. A to pokutuje, myślę, w tym pokoleniu, które to przeżyło, tak? A Michnik tu jest, myślę, najbardziej, no, jest najbardziej wybitnym przykładem tego, że dla nich jakby aż po dziś dzień trudno jest myśleć źle o Kościele katolickim. Tak? To jest, skoro Kościół no, odegrał taką rolę za komunę, którą odegrał.
A tutaj rzeczywiście dziwne jest to, że Gazeta Wyborcza, która raczej znana jest z tego, że atakuje Kościół katolicki, tak łatwo nazywa legalnie zarejestrowany Kościół Nowego Przymierza w Lublinie sektą, powołując się na fragmenty raportu Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Jeszcze chciałam przejść do potęgi Kościoła katolickiego w Polsce, o której pan wspominał, i do roli Jana Pawła II. Pan wspomina w wywiadzie z Onetem z 2018 roku, że Jan Paweł II był jednym z głównych odpowiedzialnych za tuszowanie spraw pedofilii w Kościele katolickim. Dlaczego pan tak sądzi?
No, można tu powiedzieć, że to jest ministerialna odpowiedzialność. W tym sensie na pewno on był głównym odpowiedzialnym, tak? Tak jak minister jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w jego ministerstwie i to także w tym sensie on jest głównym odpowiedzialnym, ale nie tylko w tym sensie, tak? Janem Pawłem II jest, no, jest kłopot, no, jest po prostu. Przede wszystkim Polacy mają kłopot, bo jakbyś na to nie spojrzał, to po prostu jest źle, tak? Bo są dwie opcje i tercio non datur, moim zdaniem. To jest albo nie wiedział i nie działał, bo nie wiedział, albo wiedział i nie działał, bo nie chciał działać, tak? I to jest źle i to jest niedobrze. I w tej chwili Kościół trochę, no, w ramach damage control, można powiedzieć, ograniczenie szkód, wybiera jednak ten broni, jakby ten opinię, że no, papież nie wiedział, tak? Ale to bardzo źle też o nim świadczy, bo już w latach 80., jak on dopiero był papieżem, to już zaczęły się te pierwsze raporty i naprawdę obszerne dane, najpierw ze Stanów Zjednoczonych, ale potem też, no, zwłaszcza ta sprawa Matthias de Golado, nie, to jest bardzo, bardzo, bardzo znane i okropne, ta informacja zaczęła docierać do Watykanu. Jeżeli on nie wiedział, to by oznaczało, że po prostu szef nie miał pojęcia o tym, co się dzieje w jego organizacji, tak? Podczas gdy ludzie dookoła wiedzieli. To nie stawia najlepsze świadectwo, tak? Temu szefowi. Więc w tym sensie tak, on ponosi odpowiedzialność. Może też jeszcze zwracać uwagę na fakt, że po prostu Jan Paweł II był stwórcą jak obecnych struktur kościelnych. Tak? A jak mówimy o biskupach, którzy, no, w tym filmie Sekielskich jest pokazany jednego biskupa, tak? Ale tak jak już powiedziałem, można robić, myślę, dziesiątki może nawet filmów takich w Polsce, bo takich biskupów, no, niestety jest prawdopodobnie, albo no, prawie na 100%, jest dużo więcej, tak? A to jednak jest spuścizna po Janie Pawle. Przykro.
Jeszcze, jeśli można, dopytam o ten dokument Crimen Solicitationis. Czy mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć?
A tak, to zostało odkryte tak naprawdę przez dziennikarzy na początku lat 2000, już nie wiem dokładnie w jakim roku. Okazało się, że wewnątrz, to jest wewnątrzkościelny dokument, tajny, to są jakby wytyczne, które Watykan stosował do wszystkich biskupów na całym świecie, które tak naprawdę, no, bardzo upraszczając, mówią tyle, że należy po prostu trzymać takie sprawy nierządu, tak, z nieletnimi tajna, ukrywać idee. I dopiero jak mleko się wylało, to zaczęło z niszą. I to jak już dziennikarze to wyciągali na jaw i to też teraz nie mam dokładne daty już, bo już od jakiegoś czasu nie zajmuję się tak na co dzień sprawami, ale...
Pisałeś, że 2001 rok to był, kiedy...
No tak,
kiedy...
początku lat 2000.
Tak.
Ale to jest po prostu, to jest smoking gun, tak? To jest po prostu niezbity dowód w sprawie, że po prostu, że to była polityka, świadoma polityka Kościoła. Już sprzed, to nie Jan Paweł II, nie? To jest już starszy. Tylko za Jana Pawła II te sprawy zaczęły wychodzić na jaw, tak? Już na początku lat 80, czyli kiedy on dopiero był rok, dwa, trzy papieżem, tak? Wtedy już zaczęły te pierwsze sprawy wpływać do Watykanu. Oczywiście wcześniej też już, nie? Bo już są, wiemy, że wcześniej też już, ale na większą skalę to w latach 80. I no, nie zareagował, tak? Nie zareagował. Nie wiemy dlaczego. Nie wiedział, wiedział, no po prostu to jest tajemnica.
No tu zdaje się sam obecny papież Franciszek troszkę wkopał Jana Pawła II, bo opowiedział historię o późniejszym papieżu Benedykcie XVI, który wtedy jeszcze jako szef, prefekt Kongregacji Nauki Wiary przyszedł do Jana Pawła II z dokumentami o strasznych zbrodniach, zdaje się właśnie księdza Degolado z Legionu Chrystusa, chociaż Franciszek nie mówi, o kogo dokładnie chodziło, i zostaje odesłany z kwitkiem. Franciszek powiedział, niestety, cytując Ratzingera, niestety zwyciężyła u papieża Jana Pawła II druga opcja. Także bronienie tezy, że Jan Paweł II nie wiedział, no jest, że tak powiem, prowadzi na kurs kolizyjny z tezami papieża Franciszka, który jasno stwierdził, że Jan Paweł II wiedział, ale kazał ukryć.
Jak chodzi o Degolado, to rzecz moim zdaniem jest jasna. On musiał wiedzieć. To jest po prostu to jest niemożliwe, żeby nie wiedział. Jeszcze raz mówię, jeżeli on nie wiedział, no to po prostu to znaczy, że nie panował nad instytucją, którą rządzi. To jest po prostu, ale to jest prawie niemożliwe, bo po prostu to już było tak powszechnie znane w Watykanie, że Degolado robił. I to przecież Degolado nie robił jedną rzecz. To jest po prostu, to są tak okropne, na tak wielką skalę to są przestępstwa, że to w ogóle... A on bronił Degolado do samego końca, tak? Pierwsze, co Benedykt robił, kiedy stał się papieżem, znaczy Ratzinger, kiedy stał się Benedyktem, to właśnie zajął się sprawą Degolado.
No tu jeszcze należy na to nałożyć nie tylko milczenie, ale wręcz stawianie przełożonego Legionu Chrystusa księdza Degolado jako wzór przez Jana Pawła II. Był to pokazywane jako wzór dla młodzieży. I drugi aspekt, że Degolado bardzo, że tak powiem, obficie zasilał skarbiec Watykanu za czasów Jana Pawła II.
Tak, tak. I rozbudował oczywiście wielkie struktury, był bardzo skuteczny, zyskał dużo młodych ludzi, żeby stali się księżmi. Także tak, to jest ta sama, no powiem tak, Tomek Sekielski i jego brat będą mieli czym się zająć w ich trzecim filmie, który ma podobno właśnie się zajmować tematem Degolado. Także to mają pole do popisu.
W tym momencie polecamy nasz wywiad z producentem filmu Zabawa wchowanego Markiem Sekielskim. W specjalnym wywiadzie dla telewizji Idź Pod Prąd mówił o Janie Pawle II i o czym będzie ich trzecia produkcja. Ja Was zachęcam, macie ostatnią okazję, żeby zadać pytania do naszego gościa. Już otrzymałam pierwsze z nich. A jeszcze chciałam Pana dopytać, jak ocenia Pan papieża Franciszka? Jeśli chodzi o walkę z pedofilią w Kościele katolickim, czy różni się czymś od poprzednich papieży?
No, załóżmy, że ma dobrą wolę, ale załóżmy, że ma dobrą wolę, ale nie do końca jest w stanie przekuć tę dobrą wolę w czyny. Także skuteczne nie jest. Tak? No wystarczy spojrzeć na tę misję, tak? Była mowa o tym, żeby tam był sąd, nie sąd, który miał się zajmować właśnie skupami, które się ukrywali, prawda? Nic tego nie wyszło. Nic. Także ja myślę, że to też jest trochę, to jest, też jest trudne, bo to jest jak operacja na własnym ciele, tak? Bez znieczulenia.
Przechodzimy do pytań od Was, serdecznie za nie dziękuję. Magog, czy były jakieś naciski podczas zbierania materiałów do książki? Czy nie było problemów z jej wydaniem?
Nie było nacisków, bo nikt nie wiedział, że ja to robię. Także, i skoro też jestem w ogóle poza kościołem, to w ogóle no, kto miał na mnie nacisnąć, tak? To jest takie... Nie, to nie było. Także i jak chodzi o wydanie książki, no to akurat, że wydawnictwo Czarna Owca, no to jak sama nazwa już wskazuje, po prostu no, chętnie zajmuje się tematami, które są pod prąd, tak?
Poszedł pan pod prąd, tak jak nazwa naszej telewizji Idź Pod Prąd. Rafał Bąk pyta, bardzo dużym problemem jest chyba ukrywanie prawdy przez bliskich ofiar księży, pedofilii. Czy spotkał się pan z tym, że rodzina wiedziała, ale nie reagowała?
No, jest taki świetna wypowiedź w tym filmie Spotlight, gdzie ktoś mówi, tłumaczę to teraz na polski, dobrze? Jeżeli, żeby wychować jedno dziecko, potrzebna jest cała wioska, to żeby molestować jedno dziecko, też jest potrzebna cała wioska. Tak? Bez cichego pozwolenia otoczenia często takie molestowanie nie jest możliwe, a wracając do pytania, tak, no, było takie, no, ja mam, to też jest jeden z powodów, dla których po prostu już nie, po prostu pożegnałem się trochę z tematem, bo to jest ciężko, bo no, jeden przypadek i tam no, wręcz po prostu ci rodzice wybrali stronę no, oprawców. Tak? To się źle jak to skończyło tej dziewczyny, tak? I to się, tak, także to się zdarza. Tak? Się zdarza. To jest niesamowite po prostu, jaka siła po prostu negacji. Do jakiego stopnia negacji człowiek jest w stanie. Nawet wobec krzywdy, która się dzieje własnemu dziecku. Tak? Też to często ma takie ma podłoże też w poczucie winy, bo w momencie, kiedy przyznajemy, że ksiądz robił coś tak okropnego naszemu dziecku, no przyznajemy się też do tego, że my, jako rodzice, albo jako sąsiedzi, albo jak prawda, inni wierni w tym kościele, no nie reagowaliśmy, tak, kiedy dostaliśmy.
Mnie osobiście bardzo poruszyły sceny w pana filmie Milczenie w cieniu Jana Pawła II, kiedy pan Wincenty Rzymański spotyka się z takim ostracyzmem, z obelgami ze strony mieszkańców swojej miejscowości i tak jak pan przed chwilą wspomniał, to nie ofiara jest ofiarą, tylko właśnie ofiara spotyka się z taką naganą, z takim odrzuceniem społeczeństwa, jakby ona była sprawcą. W tym momencie chciałam zapytać pana, co by dzisiaj pan chciał przekazać Polakom w temacie właśnie tej czujności i solidarności z ofiarami, a nie z katami.
Ja mam powiedzieć powodzenia, ale to brzmi trochę tak no, niesympatycznie. Tak? Nie. Życzę mądrości, a przede wszystkim życzę zdolności dogadywania się, to znaczy znalezienie się jakby jakieś wspólne pole, żeby ten problem wyjaśnić, nie żeby wyjaśnić, ale żeby po prostu pomóc jakby tym ofiarom, tak? Żeby życzy Polakom, aby byli zdolni do tego, żeby w tym temacie nie walczyli ze sobą jak wrogowie, tak? Ja wiem, że no, ja bywam już bardzo długo, jestem bardzo długo już w tym kraju i macie jako naród macie zadziwiające po prostu zdolność do podziału, tak? Ostre. I życzę, naprawdę życzę Polakom, żeby w tym temacie byli w stanie nie traktować siebie nawzajem jak wrogów, tak? Żeby bo tylko w ten sposób można te sprawy wyjaśnić i też tak naprawdę pomóc no, tym ludziom, którzy zostali skrzywdzeni, tak? I podkreślam tu jeszcze raz, tu nie chodzi tylko o Kościół, tylko jeżeli Kościół katolicki, jeżeli w Kościele katolickim to nie jest, te sprawy nie są wyjaśniane, jeżeli Kościół katolicki cały czas utrzymuje taki kurs negacji, tak? Mówię, robię taki okej, mam jakiś problem, ale nie do końca wyjaśnię, to inne organizacje też mają motywację, żeby coś mówić, tak? Dlaczego nauczyciele, dlaczego, nie wiem, harcerze, dlaczego, nie wiem, te wszystkie inne zawody, które są w cudzysłowie podejrzane, bo mają dużo kontaktu z dziećmi, dlaczego tam mieliby się przyznawać, być otwarci, albo otwarto rozmawiać na ten temat, jeżeli Kościół, który jest bądź co bądź, czy to komu się podoba, czy nie, ale jest moralnym przewodnikiem dla bardzo wielu ludzi w tym kraju, tego nie robi. Tak? Kościół tu ma funkcję jakby przykładu. Jeżeli w Kościele to się nie wyjaśni, to po prostu w całym społeczeństwie to się nie wyjaśni.
Myślę, że bardzo warto podkreślić Pana słowa, że zepsucie i bezkarność Kościoła katolickiego tak naprawdę wpływa na całe polskie społeczeństwo. Mamy jeszcze komentarz od naszego widza Tomasz Trapczyński. W Polsce to chodzi o okrągłostołowy układ, dlatego też jest państwowa ochrona pedofilii w sutannach. Pastor Paweł Chojecki.
No tak, to nie wiem jak to wygląda z zewnątrz, ale my tu w Polsce widzimy, że umowa komunistów z biskupami, umowa okrągłego stołu, do dzisiaj funkcjonuje. Biskupi zagwarantowali bezkarność komunistycznym zbrodniarzom. Nie było żadnej dekomunizacji, lustracji, żadnej Norymbergi dla komunizmu. I to jest zasługa Jana Pawła II i biskupów katolickich. A w zamian władze państwowe, związane przecież korzeniami z systemem komunistycznym, do dziś nie robią krzywdy biskupom katolickim. Proste.
A chciałby pan mieć Norymbergi w Polsce, żeby dędali komuniści?
Nie ma kary śmierci.
Trochę też jest trudno się dogadać z drugą stroną, jeżeli potem ta druga strona ma się obawiać, że zaraz po prostu zostaną skazani na no, najcięższe karę, tak? Także to jest coś za coś. No.
Sytuacja...
Za pokojowe przejście po prostu się płaci pewną cenę, no i to...
Sytuacja jest taka, że mordercy na przykład księdza Blachnickiego, jednego z twórców takiego ruchu odnowy kościoła, ruchu azowego w Polsce, do dzisiaj są bezkarni, zostali nagrodzeni za swoją misję apartamentem w Warszawie i działają w organizacjach lewicowych do dzisiaj bezkarnie. Ja nie wiem, czy Polacy, gdyby ich zapytać w jakimś referendum, czy chcą ukarania zbrodniarzy komunistycznych, czy chcą ich nagradzania, tak jak to ma dzisiaj miejsce w Polsce, nawet morderców księży, czy wybraliby ten święty spokój?
No, obawiam się, że jest wiele takich przykładów. I powiem inaczej, jak patrzę szerzej, tak, na kraje, które przeszły z jakiejś dyktatury, prawicowej, lewicowej, na demokrację. Ja nie znam przykładu, gdzie to poszło gładko. Tak? Zawsze, no, choćby Hiszpania, tak? Gdzie widzimy, gdzie to po prostu aż po dziś dzień, jakby te rany po prostu nie są gojone. Albo Czechy, no też zajmuje się też Czechami, tak, w ramach swojej pracy, gdzie była ostra dekomunizacja. Widzimy, że po prostu obecne, kto jest premierem Czech, tak, a jaką ma przeszłość. To jest po prostu, to jest prawie, to jest bardzo przykro, ja wiem, ale to jest prawie nie do uniknięcia, że to... Czystymi rękami po prostu się nie przechodzi z dyktatury na demokrację. Ja nie znam takiego przykładu. Także ja tutaj nie chcę się wymądrzeć, że ja miałbym tutaj rozwiązanie. Tak, że tak czy siak, jest albo źle, albo jest niedobrze.
Ale na pewno to, co mogą robić dziennikarze, co robi pan, co robimy my w telewizji Idź Pod Prąd, to jest mówienie prawdy bez względu na okoliczności i bez względu na konsekwencje. Mamy głosy od Małgorzaty Krawczyk, tak może na zakończenie. Smutne, że stoi ponad 600 pomników w cieniu pedofilii i taki kult człowieka. Ja chciałam jeszcze od siebie powiedzieć, co by pan dzisiaj powiedział Polakom, katolikom, którzy absolutnie nie chcą słyszeć o tym, że Jan Paweł II mógł kryć pedofilów księży w kościele. Wczoraj obchodzona była setna rocznica jego urodzin. I tak jak pan widzi, w Polsce Jan Paweł II wciąż jest bardzo ważną postacią. Co by pan dzisiaj powiedział katolikom w Polsce odnośnie kultu Jana Pawła II?
Czy jest czas, żeby uznać, że Jan Paweł II był człowiekiem, tak? Że on nie był nad człowiekiem. I nawet jeżeli Kościół katolicki jakby, no, dał stempelek, można powiedzieć, święty, to on był człowiekiem. Tak? I proszę, dajmy mu też jakby tę możliwość, że po prostu no, błądził. Tak? I myślę, że w tej sprawie ostro błądził. Tak? I ponosi jakby współodpowiedzialność. I no, bądźmy ludzcy wobec, no przede wszystkim bądźcie jako katolicy, tak? Ludzcy wobec własnego duchownego wodza, tak? Świętego. Tak? Bądźcie też, dajcie mu jakby bycie człowiekiem, tak? On nie, po prostu on błądził w tej prawie na 100%. Można powiedzieć, że on w tej sprawie po prostu no, popełnił grube błędy i był współodpowiedzialny za cierpienie. No. I moim zdaniem no, należy to po prostu uznać i tyle. Tak. Ukrywanie prawdy na ogół, ukrywana prawda na dłuższą metę zaczyna się.
Bardzo dziękuję za ten głos, dziękuję również za Wasze pytania, komentarze. Myślę, że dzisiaj był taki dla nas wszystkich moment refleksji i to, że mogliśmy od Pana, od osoby z zewnątrz, od nie Polaka, nie katolika, usłyszeć kilka słów prawdy o naszym społeczeństwie. Miejmy nadzieję, że to zaowocuje też w pewne zmiany w naszym myśleniu. Był z nami Ecke Overbeck, holenderski dziennikarz na co dzień mieszkający w Polsce, który jako pierwszy zajął się systemowo sprawą pedofilii w polskim kościele katolickim. Dziękuję serdecznie, że znalazł Pan czas. Dziękujemy.
Dziękuję.
Była z nami również dr Natalia Sosnowska, która zorganizowała ten wywiad. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
A teraz poprosimy fragment wypowiedzi Jakuba Pankowiaka, bohatera filmu Zabawa wchowanego, który na antenie telewizji Idź Pod Prąd powiedział, że już nie jest ofiarą. I wracamy za chwilę.
Chciałbym przekazać wszystkim, że od niedawna nie jestem żadną ofiarą. Jestem tylko i wyłącznie pokrzywdzonym. Jestem przede wszystkim ocalonym, czyli jestem człowiekiem, któremu udało się wyrwać z sideł tego księdza pedofila. I raczej mam wrażenie i mam taką nadzieję, że będę pewnie kojarzony raczej nie z bycia ofiarą, a raczej z bycia zwycięzcą. czyli człowiekiem, który mimo, że tego doświadczył, potrafił o tym mówić, nie poddał się i walczył o swoje prawa. Mam nadzieję, że kiedyś finał tej sprawy księdza, który zrobił nam krzywdę, będzie w sądzie i usłyszy wyrok, choć nie zależy mi na tym oczywiście, żeby poszedł do więzienia, bo nie w tym rzecz. Mam nadzieję, że kuria nam zadośćuczyni i będzie do tego albo zmuszona, albo zrobi to sama i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy zwycięzcami, a największym zwycięzcą będę wtedy, kiedy fundacja, w której będę działał, ocalą następne osoby, pomogą im i zapobiegniemy następnym przestępstwom.
Bardzo dziękujemy za te słowa nadziei ze strony Jakuba Pankowiaka. Jak widać, nie wszystko stracone. Dziękujemy, że Jakub znalazłeś czas i wystąpiłeś w naszym programie i podzieliłeś się twoimi myślami już po filmie Zabawa wchowanego na naszej stronie ispodprat.pl. Znajdziecie artykuł. Podawajcie dalej, bo tego głosu nie słychać. Tak. Jak zmieniły się ofiary po występie w filmie Braci Sekielskich?
To kiedy z panem Sekielskim rozmawiałem, mówiliśmy o tym, że brakuje czegoś optymistycznego, brakuje pokazania rozwiązania. Jest tylko taki wbijający troszkę w taki smutek, żal, złość. Także ten głos ze strony Jakuba, no to naprawdę mnie bardzo, bardzo ucieszył, bo to powiedzenie w filmie, że ja jestem przegrany, ten pedofil ciągle będzie ze mną, no to było takie bardzo jakieś rozdzierające serce, nie? Teraz możemy zobaczyć, że życie Jakuba się całkowicie zmieniło i niech się jeszcze bardziej zmienia. Tego ci, Jakub, życzę.
A my przechodzimy do ogłoszeń. Przypominamy, że zbliża się wielkimi krokami szósty już zjazd klubów Idź Pod Prąd, który odbędzie się w dniach 11-14 czerwca. Możecie się już teraz zapisywać i wypełnić formularz na stronie ispodprat.pl/zapisy. My przypominamy, że w zjeździe można wziąć udział, nawet jeśli się nie jest członkiem klubu Idź Pod Prąd. Trzeba zaznaczyć opcję w naszym formularzu, a na zjeździe wystąpią m.in. generał Robert Spalding, były doradca Donalda Trumpa, Solomon Yu, szef republikanów za granicą i redaktor Hanna Shen, oczywiście pastor Paweł Chojecki, także wspaniała okazja.
A to nie jest
to
pełna
jeszcze
lista.
Nie jest pełna lista, to wszystko
jeszcze
już
będą
za kilka tygodni. A w niedzielę 31 maja o godzinie 17 dyskusja online członków klubów Idź Pod Prąd o książce generała Spaldinga Niewidzialna wojna, jak Chiny w biały dzień przejęły wolny zachód. Spotkanie będzie miało charakter zamknięty. Prosimy o zapisy na adres kluby@idzpodprat.pl. Mamy dobre informacje, jeśli chodzi o wsparcie naszej graficzki Grety Samuel. Przypominamy o akcji hashtag support Greta i już jest wsparcie z Azji. Możecie właśnie zobaczyć na ekranie to zdjęcie. Także obserwujcie Gretę na Twitterze, na Facebooku, również na Instagramie. A mam nadzieję, że już wkrótce Greta wystąpi ponownie w naszej telewizji. Przypominam, o 18:00 serwis informacyjny, później Idź Pod Prąd, dogrywka, o 20:30 Biblia w czasie zarazy, także będzie się działo. A po programie?
Dziś rozpoczynamy Dzieje Apostolskie, także ci z was, którzy by chcieli wspólnie wyruszyć w tę przygodę, bo to jest przygoda historyczna, geograficzna, no przede wszystkim duchowa, to zapraszam, dziś zaczynamy pierwszy rozdział.
Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, to naprawdę wyzwala, a ja jeszcze poproszę wiersz Karoliny Chojeckiej, pedofile w sutanie mogą śmiać się bezustannie. Dziękuję ci bardzo za udział. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
Dziękuję wam i do zobaczenia.
Wczoraj zakończyliśmy czytanie z elementami studiowania listu do Galacjan w ramach programu wieczornego i chciałem wam jednym wersetem i zastosowaniem jego się podzielić. Dla wielu uczestników tego projektu, dziś zaczynamy Dzieje Apostolskie, także zapraszam na wieczór na 20:30. Werset 6:4 był takim odkryciem, jeśli chodzi o wewnętrzne życie. Najpierw go przeczytam. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Większość z nas, kiedy myśli o tym, jak mi idzie w jakiejś dziedzinie, to patrzymy na nasze otoczenie, czy jesteśmy lepsi, czy gorsi. Jeśli gorsi, no to myślimy źle o sobie, jeśli lepsi, no to ach, fajnie, a to tacy tam frajerzy, nie? Ten werset przekreśla takie myślenie. Bóg nie chce, żebyś się albo dołował przez porównanie z innymi, albo wywyższał jak faryzeusze. Bóg chce, abyś czerpał satysfakcję ze zmiany, z pokonania siebie samego, z pokonania swoich złych cech, z pokonania swoich grzechów i z postępu, jaki robisz. Wtedy będziesz, że tak powiem, wolny psychicznie. Bo człowiek, który się porównuje, nawet jak jest najlepszy, zawsze się boi, że przyjdzie jeszcze lepszy. Kiedy będziesz porównywał swoje dzisiejsze życie z wczorajszym i będziesz widział postęp, nie musisz się niczego bać. To naprawdę wyzwala.
W żadnej polskiej parafii nie podskoczysz czarnej mafii. Pedofile w sutannie mogą śmiać się bezustannie. Co niedzielę zambony głoszą swoje farmazony. Lud jest przez nich ogłupiony, uśpiony i zwiedziony, w swoich grzechach uwięziony. Choć rozbrzmiewa krzyk ofiary, mafia się nie boi kary. Uśmiechnięte ciągle ryje, ręka rękę przecież myje. Wierni ze wsi, cichoża, zaraz się zaczyna mrza. Tylko nie mów nikomu, powtarzają swoje ofierze. Ani w szkole, ani w domu, ani babci na spacerze. Tylko nie mów nikomu, przecież nikt ci nie da wiary. Wszystko było po kryjomu, słyszał może coś wigary, ale on nie puści pary, nie, on z ust nie puści pary. Siedzi biskup na tronie w niewidzialnej koronie. Przed nim klęczy w pokłonie niewolników ślepych lud, słuchając fałszywych nut, którym przygrywa szatan, swoje sidła ich oplata. Grając na strunach oszustwa, lud nie widzi cudzołóstwa, czarnej mafii, strasznych zbrodni, podartych dziecięcych spodni, nic nie słyszy i nie widzi. Biskup sobie z tego szydzi! Tylko nie mów nikomu, powtarzają swoje ofierze, ani w szkole, ani w domu, ani babci na spacerze, tylko nie mów nikomu, przecież nikt ci nie da wiary. Wszystko było po kryjomu. Słyszał może coś wikary, ale on nie puści pary. On z ust nie puści pary. Siedzi ksiądz w konfesjonale. Bawi się tam doskonale. Nie posiada się z radości, gdy ministrant przyjdzie w gości. Niczym pająk do swej sieci łowi nieświadome dzieci, a w niedzielę w swej homilii grozi pięścią pedofilii. Minister całuje w ręce zboczeńca w czarnej sukience. Przepasane katabasy żyją z państwowej kiełbasy, podpisane już umowy, nie polecą żadne głowy. Wiele lat milczenia zmowy. Tylko nie mów nikomu, powtarzają swoje ofierze, ani w szkole, ani w domu, ani babci na spacerze. Tylko nie mów nikomu, przecież nikt ci nie da wiary. Wszystko było po kryjomu, słyszał może coś wikary, ale on nie puści pary, on z ust nie puści pary. Pod dywanem na podłodze, w tej szatańskiej synagodze, wieloletni bruciusz gnije, szambo grzechów wnet wybije i od stóp do głów opryska, w koloratkach świńskie pyska.